Rozdział 5. Okno zachodu. Sam miał wrażenie, że ledwie zdążył się zdrzemnąć, kiedy już go zbudzono. Popołudnie miało się ku końcowi. Faramir nie tylko wrócił, lecz przyprowadził z sobą gromadę ludzi. Wszyscy uczestnicy wyprawy, którzy z niej uszli z życiem, zebrali się na pobliskim zboczu. Było ich 200, a może 300. Rozsiedli się szerokim półkręgiem. Między jego otwartymi ramionami Faramir siadł na ziemi, Frodo zaś stał przed nim. Wyglądało to prawie jak przesłuchanie jeńca. Sam wypełzł z gąszczu paproci. Nikt jednak nie zwrócił na niego uwagi. Zajął więc miejsce u końca półkola, tak by wszystko dobrze widzieć i słyszeć. Patrzył i słuchał pilnie, gotów w każdej chwili skoczyć na pomoc swemu panu, gdyby zaszła potrzeba. Widział twarz Faramira, bo rycerz zdjął maskę. Miała wyraz surowy i władczy, a w przenikliwym spojrzeniu jarzyło się światło bystrego rozumu. Szare oczy nieufnie wpatrywały się we Froda. Sam prędko zrozumiał, że kapitan nie jest przekonany o prawdziwości opowiadania Froda i że wiele szczegółów budzi jego podejrzenia. Wypytywał, jaką rolę Frodo grał w drużynie, która wyruszyła z Rivendell, dlaczego rozstał się z Boromirem, dokąd teraz zmierza. Ze szczególną natarczywością wracał wciąż do zagadki zguby Isildura. Najwyraźniej wyczuł, że Frodo zataja przed nim jakąś niezwykle doniosłą sprawę. Przecież właśnie z pojawieniem się niziołków zguba Isildura miała znów nam zagrozić. Tak trzeba wnioskować ze słów przepowiedni, nalegał. Jeśli więc wy jesteście owymi niziołkami, z pewnością przynieśliście z sobą ową rzecz, choć nie wiem, co to być może, na radę u Elronda, o której wspomniałeś. Tak więc musiał ją Boromir widzieć. Czy zaprzeczasz temu?
Frodo nie odpowiedział.
A więc tak, rzekł Faramir. Zatem chcę się o tym od ciebie czegoś więcej dowiedzieć, a także o Boromirze. Wszystko bowiem, co jego dotyczy, bardzo mnie obchodzi. Stare opowieści mówią, że Isildura zabiła strzała z orkowego łuku. Lecz takich strzał są tysiące. Widok jednej z nich nie mógł być poczytany za zapowiedź losu przez Boromira, księcia Gondoru. Czy masz tę rzecz przy sobie? Powiedziałeś, że jest ukryta. Czy może z własnej woli ją ukrywasz?
Nie, odparł Frodo. Nie moja w tym wola. Ta rzecz nie należy do mnie. Nie należy do nikogo ze śmiertelnych, wielkich czy małych. Gdyby ktokolwiek mógł do niej rościć prawo, to chyba tylko Aragorn, syn Aratorna, którego też wymieniłem jako przywódcę drużyny na drodze z Mori do wodogrzmotu Frauros.
Dlaczego nie przewodził wam Boromir, książę kraju, który założyli synowie Elendila?
Ponieważ Aragorn wywodzi się w prostej linii od Isildura, syna Elendila. Miecz, który nosi u boku, otrzymał w dziedzictwie po Elendilu.
Szmer zdziwienia obiegł krąg ludzki. Ten i ów głośno wykrzykiwał: miecz Elendila! Miecz Elendila wraca do Minas Tirith! Wielka to nowina! Lecz twarz Faramira pozostała niewzruszona. Może to prawda, rzekł. Lecz Aragorn, jeśli przybędzie rzeczywiście do Minas Tirith, będzie musiał tak wysokie roszczenia uzasadnić i poprzeć niezbitymi dowodami. Wyruszyłem z grodu przed 6 dniami i wiem, że do tego czasu ani on się nie zjawił, ani żaden z twoich towarzyszy.
Boromir nie wątpił o prawach Aragorna, odrzekł Frodo. Gdyby Boromir tu był, odpowiedziałby na wszystkie twoje pytania. Przed 2 dniami dotarł do wodogrzmotów Rauros i zamierzał stamtąd prosto iść do waszego grodu. Myślę więc, że gdy tam wrócisz, nie za długo zaspokoisz ciekawość.
Boromir wie, tak samo jak wszyscy uczestnicy wyprawy, jaką w niej miałem rolę do spełnienia, gdyż wyznaczył mi ją Elrond, dziedzic Imladris w obecności całej rady. Powierzono mi obowiązek i on to przywiódł mnie w te strony, lecz nie wolno mi go wyjawić nikomu, prócz członków drużyny. Powiem ci tylko, że kto walczy z nieprzyjacielem, nie powinien stawiać przeszkód na mojej drodze.
Cokolwiek działo się w sercu Froda, Głos jego brzmiał bardzo godnie i sam podziwiał swego pana. Faramira wszakże dumny ton nie zaspokoił.
— A więc tak — rzekł. — Innymi słowy radzisz mi, żebym pilnował własnych spraw i odszedł do domu, tobie zaś pozwolił iść swoją drogą. Boromir, gdy wróci, wyjaśni wszystko. — Gdy wróci, powiadasz. — Czy byłeś Boromirowi przyjacielem?
Frodowi stanęła żywo w pamięci napaść Boromira i zawahał się na chwilę. Faramir surowo patrzył mu w twarz.
— Boromir był mężnym towarzyszem naszej wyprawy — powiedział wreszcie Frodo.
— Tak,
byłem mu przyjacielem.
Faramir uśmiechnął się posępnie. — A więc zmartwiłaby cię wiadomość, że Boromir nie żyje?
— Zmartwiłaby mnie bardzo — rzekł Frodo.
Lecz nagle, czytając w oczach Faramira, zająknął się i powtórzył.
— Nie żyje? Czy to znaczy, że Boromir nie żyje? Wiesz, że on nie żyje? Czy też zastawiasz tylko pułapkę ze słów i drwisz ze mnie? A może chcesz mnie kłamstwem usidlić?
Nawet orka nie usidlałbym kłamstwem, rzekł Faramir.
Jaką śmiercią zginął? Skąd wiesz o tym? Mówiłeś przecież, że nikt z mojej drużyny nie dotarł do waszego grodu.
Jaką śmiercią zginął? Tego spodziewamy się dowiedzieć od przyjaciela i towarzysza jego ostatniej drogi.
Był zdrów i krzepki, gdy się rozstawaliśmy. Wedle moich wiadomości powinien żyć w dobrym zdrowiu. Lecz wiele niebezpieczeństw czyha na świecie.
Wiele niebezpieczeństw, rzekł Faramir. A zdrada nie jest wśród nich najmniejszym. Sama, gdy słuchał tej rozmowy, coraz większa ogarniała niecierpliwość i złość. Ostatnie słowo przebrało miarę i nie mogąc już się pohamować, skoczył na środek kręgu i podbiegł do pana.
— Z przeproszeniem pańskim, panie Frodo — rzekł, ale za długo już przeciąga się ta gawęda. Ten człowiek nie ma prawa odzywać się do pana tym tonem. Mało to pan wycierpiał dla jego dobra, dla dobra wszystkich dużych ludzi, jak i dla innych plemion. — A pan, panie kapitanie, niech posłucha.
To mówiąc, sam stanął przed Faramirem z zadartą głową, z rękoma na biodrach, z taką miną, jakby przemawiał do młodocianego hobbita, który ośmielił się odpowiedzieć mu zuchwale na pytanie, dlaczego się kręci po cudzym sadzie. Pomruk oburzenia dał się słyszeć wśród ludzi, lecz nie jeden uśmiechnął się, bo widok kapitana siedzącego na ziemi oko w oko z hobbitem, który mocno rozparłszy krótkie nogi kipiał gniewem, był rzeczywiście niecodzienny.
— Niech pan słucha, kapitanie — rzekł sam. — Do czego pan zmierza? Skończmy z tym, zanim wszyscy orkowie z Mordoru na kark nam spadną. Jeżeli pan podejrzewa, że mój pan zabił Boromira i uciekł, to pan ma źle w głowie, ale przynajmniej niech pan mówi otwarcie, co pan myśli. I niech pan otwarcie powie, co pan chce z nami zrobić. Bardzo to smutne, że ludzie, którzy podobno zwalczają nieprzyjaciela, przeszkadzają innym w przyłożeniu na swój sposób ręki do tej walki i chcą się koniecznie wtrącać w ich sprawy. Tamten pewnie by się ucieszył, gdyby nas tu w tej chwili zobaczył. Pomyślałby, że zyskał nowego sprzymierzeńca.
— Uspokój się — odparł Faramir, lecz bez gniewu. — Nie zabieraj głosu w obecności swego pana, bo on jest od ciebie mądrzejszy. — Od żadnego z was nie potrzebuję przypomnienia o niebezpieczeństwie. Nie mam wiele czasu, lecz nie żałuję go na sprawiedliwe rozpatrzenie trudnej sprawy. Gdybym był tak niecierpliwy jak ty, od razu bym was uśmiercił, bez długich namysłów. Mam bowiem rozkaz nie żywić nikogo, kto po tym kraju włóczy się bez pozwolenia władcy Gondoru. Nie zabijam jednak ani ludzi, ani zwierząt bez potrzeby. A nawet gdy muszę, nie sprawia mi to przyjemności. Nie rzucam też słów na wiatr, bądź spokojny. Siądź obok swego pana i milcz.
Sam, mocno zaczerwieniony, usiadł ciężko. Faramir zwrócił się znowu do Froda.
Pytałeś, skąd wiem, że syn Denethora nie żyje? Żałobne wieści mają wiele skrzydeł. Noc często przynosi złe nowiny, powiada przysłowie. Boromir był moim bratem.
Cień smutku przemknął przez jego twarz.
Czy pamiętasz jakiś szczególny przedmiot, który Boromir nosił przy sobie?
Frodo zastanawiał się chwilę, bojąc się nowej pułapki i zadając sobie pytanie,
jak się skończy ta rozprawa. Z trudem zdołał obronić pierścień przed dumną zachłannością Boromira, ale czy oprze się takiej przewadze ludzi zbrojnych i silnych? W głębi serca jednak czuł, że Faramir, chociaż bardzo do brata podobny, jest od niego mniej zarozumiały, może surowszy, lecz także mądrzejszy. Pamiętam, że Boromir nosił róg u pasa, rzekł wreszcie. Dobrześ to zapamiętał. Musiałeś go widzieć rzeczywiście, powiedział Faramir. Spróbuj przywołać przed oczy pamięci ten wielki róg Bawoli, okuty srebrem i zapisany starożytnym pismem. Róg ten przechodził w naszym rodzie z ojca na najstarszego syna od wielu pokoleń. Legenda mówi, że jeśli zagra gdziekolwiek na obszarach dawnego królestwa Gondoru, wzywając w potrzebie na pomoc, głos jego muszą usłyszeć przyjaciele. Na 5 dni przed wyruszeniem na tę wyprawę, a więc dokładnie co do godziny, 11 dni temu, usłyszałem głos tego rogu. Granie dolatywało od północy, stłumione, jakby echo tylko odbijało je w moich myślach. Obaj z ojcem przyjęliśmy to za zły omen, tym bardziej, że Boromir ani razu nie dał znaku życia, odkąd opuścił dom, a straże nie spostrzegły, by przekraczał nasze granice. 3 dni później zdarzyło mi się coś jeszcze dziwniejszego. Późnym wieczorem, w szarej pomroce, przy księżycowym nowiu, siedziałem nad Anduiną, patrząc w jej wiecznie toczący się naprzód nurt. Trzciny szeleściły smutno. Zawsze nocą strażujemy pod Osgiliad nad rzeką, bo nieprzyjaciel opanował częściowo drugi brzeg i często stamtąd śle napaści, by łupić nasze ziemie. Lecz owego dnia o północy świat cały spał wśród ciszy i wtedy zobaczyłem, a przynajmniej wydało mi się, że zobaczyłem małą, połyskującą szarą łódkę dziwacznego kształtu z wysoko wzniesioną rufą, spływała z nurtem. U wioseł ani u steru nie było w niej nikogo. Zdjął mnie lęk, bo otaczało ją blade światło. Zszedłem ze skarpy na sam brzeg, a potem do wody, bo ta łódź ciągnęła mnie nieodparcie. Zbliżyła się, wolniuteńko, przesunęła się koło mnie tak blisko, że mogłem ją ręką dosięgnąć, lecz nie śmiałem dotknąć burty. Zanurzała się głęboko, jakby bardzo obciążona i wydało mi się, że jest niemal pełna przezroczystej wody, od której bije blask. W tej wodzie zaś spoczywa uśpiony rycerz. Na kolanach jego leżał złamany miecz. Ciało okryte było mnóstwem ran. To był Boromir, mój brat. Martwy. Poznałem zbroję i miecz. Poznałem jego kochaną twarz. Brakowało tylko rogu. Jedna rzecz w jego stroju zdała mi się obca. Piękny pas, jakby spleciony ze złotych liści. Boromirze, zawołałem. Gdzie zgubiłeś róg? Dokąd płyniesz? O, Boromirze! Lecz on już zniknął. Łódź porwana prądem oddalała się, świecąc w ciemnościach. Był to jak gdyby sen, ale nie sen, bom się po nim nie zbudził. I nie wątpię, że brat mój umarł i popłynął z biegiem rzeki na morze.